tej strony Rafał Siciński. Słuchacie 16 odcinka podcastu Brzuch Wieloryba. A mamy Halloween. Postarałem się wrzucić ten odcinek jak najwcześniej, żebyście mogli go sobie odsłuchać w drodze do pracy, w pracy albo w drodze z pracy. Tak na marginesie, ja czasami słucham podcastów w pracy. Może przygotowujecie jakieś ostatnie elementy waszego stroju na imprezę dzisiaj wieczorem, a może robicie właśnie makijaż i zaraz wychodzicie, lub też przyszykowaliście kolację albo ją właśnie przygotujecie i będziecie spędzali ten wieczór z winkiem, dyniowym piwem, a może z jakimś whiskaczem i będziecie oglądali filmy, oglądali horrory. I jeżeli szukacie czegoś, jakiegoś właśnie horroru na seans, który nie jest czymś najgorszym, nie jest jakimś szmelcem, krapem, jednocześnie nie jest to typowy mainstream, a jest po prostu filmem przyjemnym od początku do końca, z masą dobrych nawiązań i fajnie poprowadzoną akcją, filmem z humorem i z całkiem sporą ilością pewnego rodzaju obrzydliwości, ale nie do przesady, to ja właśnie idę wam na ratunek. Dzisiaj będę opowiadać o Night of the Creeps, po polsku Noc Pełzaczy, debiut Freda Deckera z 1986 roku. Reżyser Fred Decker, tak jak mówiłem, debiutował tym filmem. Później jako reżyser miał jeszcze dwa filmy i odcinek opowieści Skrypty. Następnym jego filmem był The Monster Squad, Łowcy Potworów. Nie wiem, czy kojarzycie tę produkcję. To jest w pewnym momencie dosyć mocno puszczana w telewizji historia tych strasznych potworów Uniwersalu, które w latach 80. się pojawiają i jest to takie połączenie, no nie wiem, Goonies z właśnie ze światem horrorów z Uniwersalu. Bardzo sympatyczny, bardzo przyjemny film, który no, widziałem kilkukrotnie, no, ale nie o nim dzisiaj. Później Fred Decker zrobił Robocopa 3. To nie był specjalnie udany sequel. Jednakże no, dwa wcześniejsze jego filmy były całkiem fajne. Popatrzyłem sobie i ten człowiek odpowiada również za materiały do scenariusza do horroru Dom, tego z 86 roku, takiej komedii horrorowej. Zrobił też materiały do scenariusza do filmu mojej młodości, który pewnie kiedyś się w tym podcaście pojawi, go omówię, to jest Szpieg bez matury. I zrobił też materiały do scenariusza, napisał historię do filmu z Denzelem Washingtonem, Rykoszet, który ja, o ile dobrze pamiętam, był bardzo fajny. Występował tam m.in. Ice-T i John Lithgow. Także pan Fred Decker znika na kilka dekad. Podobno robił jakieś scenariusze do Star Treka Enterprise, ale jakoś nie grzebałem przy tym mocniej. Teraz scenariusz do nowego Predatora jest m.in. jego współautorstwa. Co ciekawe, jest robiony przez jego kolegę, współscenarzystę, z którym robił Łowców Potworów. Ale to jest chyba jakaś długoletnia przyjaźń, bo Fred Decker był współlokatorem Shane'a Blacka i wydaje mi się, że gdzieś ci panowie przez te wszystkie lata współpracowali. Dobra, tyle o Fredzie Deckerze. Może przejdę do tego, czym jest Noc Pełzaczy, zanim was zanudzę tym przydługim wstępem o panu reżyserze. Wszystko zaczyna się w kosmosie. Mamy statek kosmiczny i kosmicznego, brzydkiego teletubisia, który ucieka z jakąś dziwną rurą, cylindrem. Nie wiadomo, co on to trzyma w rękach. Biegnie pokracznie. Dopada do włazu, zanim wypada dwóch jego pobratymców i strzelają do niego z laserów. no bo tym się strzela w kosmosie. Strzelają do niego z laserów, on blokuje te drzwi, ci kosmici coś tam między sobą mówią. Okazuje się, że on chce opuścić statek z jakimś tam eksperymentem. Oni krzyczą, że to się nie może uwolnić, no ale się uwalnia, oczywiście jebs w ziemię. Jest 59 rok, mamy wprowadzenie takie, że przyjeżdża po dziewczynę z akademika żeńskiego sorority, przyjeżdża chłopak, będą jechali na randkę, randka w 59, siedzenie w samochodzie i patrzenie się przez szybę, no niestety jakoś więcej nam nie pokazali. W radiu mówią, że zwariatkowa uciekł facet i zabija ludzi siekierą. Dziewczyny rozmawiają, plotkują przez telefon w tym akademiku. Jedna pyta drugiej, hej, czy już widziałaś ten nowy film Plan 9 z kosmosu? W końcu dziewczyna idzie na tą randkę, sobie siedzą w tym samochodzie. Pojawia się policjant, który później okazuje się być jednym z głównych bohaterów. Widzi, że no jego luba, w której tam kiedyś był zakochany, a może nadal jest zakochany, jest z nowym facetem. W związku z tym tylko mówi, żeby słuchajcie, tutaj uciekł morderca, lepiej wracać do domu, ale ta parka widzi, że gdzieś w lesie ten cylinder spadający z kosmosu się rozbija i oczywiście chłopak musi sprawdzić, co to było. No i tak sprawdza, że zostaje zarażony ślimakiem, takim bez skorupy pełzaczem, który popierdziela szybciej niż szczury, a jego randka ginie od siekiery właśnie tego maniakalnego mordercy, który gdzieś tam sobie biegał. Mamy 1986, zamykamy rozdział ten pierwszy, mamy 86 rok i miasteczko studenckie, dwóch głównych bohaterów, Chris Romero i J.C. Hooper, są chłopakami, którzy no, są typowymi nerdami. Nie są ani jakoś wybitnie atrakcyjni. J.C. Hooper chodzi o kulach. Oni raczej wiedzą, że nie mają szans dostać się do żadnego bractwa. Są gdzieś tam na marginesie życia studenckiego, a Chris bardzo, bardzo, bardzo chciałby znaleźć miłość. Jest impreza, Chris widzi świetną, śliczną dziewczynę. JC chce mu pomóc ją poderwać. Gdzieś tam wchodzi temat dołączenia się do bractwa, żeby jej zaimponować. I to bractwo wymyśla im zadanie, że słuchajcie, musicie z kostnicy zwinąć trupa i go podłożyć pod właśnie akademik żeński, żeby dziewczyny się wystraszyły. Chłopaki, no chcąc dać radę w tym roku szkolnym, studenckim, coś zaliczyć, zgadzają się i idą po to ciało. Trafiają do laboratorium, w którym jest zamrożony ten chłopaszek, którego zaraził właśnie ślimak z kosmosu. On jest w komorze takiej hibernacyjnej. Oczywiście JC lubi wciskać guziki, otwiera komorę, no i zdarza się wypadek. Oni uciekają, ginie młody naukowiec, który tam opiekował się tym ciałem. Dziwna sprawa. Dalej gdzieś całkiem sporo, ale nie jest to typowy wątek horrorowy, bo trzeba powiedzieć jasno, że Noc Pełzaczy jest w dużej mierze taką komedią studencką. Są elementy horrorowe, ale jednak bardziej nacisk położony jest tutaj na dialogi, dobre dialogi, zabawne żarty, bardzo fajnie poprowadzone wątki tych frajerów, którzy chcą dołączyć gdzieś tam i być lepsi. Jest wątek romantyczny między Chrisem a Cynthią, więc tam naprawdę całkiem sporo się dzieje w tej warstwie uniwersyteckiej. Pojawia się oczywiście policja, bo chcąc nie chcąc, no to zgłoszone zostaje morderstwo. Zaczyna się śledztwo. Chłopaki są przepytywani przez pana detektywa Raya Camerona. W roli Raya Camerona znowu Tom Atkins, o którym wspominałem w 15 podcaście przy okazji Halloween 3. Atkins jest tutaj w tym filmie fantastyczny, ale to tam za chwilę coś więcej na ten temat. tak z biegiem czasu coraz więcej tych elementów horrorowych się nam pojawia, bo pełzacze, które wchodzą przez usta do ciał ludzi, w jakiś tam sposób ich zabijają, mogą też się rozwijać w martwych ciałach, z tego co zrozumiałem, ale, nie, ale to akurat nie jest takie ważne. Zmieniają je w zombie, generalnie te funkcje wszystkie obumierają i ludzie zarażeni pełzaczami mają tylko jedno zadanie, rozprzestrzenić tą istotę dalej. One się rozwijają, te larwy, w mózgu, a zakażenie następuje, zapłodnienie następuje metodą usta w usta, w związku z czym ludzie zachowują się jak zombie. Do końca tymi zombie nie są, aczkolwiek no też pełzacze potrafią reanimować ciała. Gdzieś tam sobie ta epidemia w bardzo mikro skali rozprzestrzenia się. Gdzieś po drodze dochodzi do sytuacji, że bohaterowie już wiedzą, z czym się muszą zmierzyć. Rozumieją, że mają do czynienia z jakąś istotą z kosmosu, a to głównie ze sprawą JC'ego. Pan detektyw Cameron razem z Chrisem dozbrajają się na komendzie, rekwirują miotacz ognia, shotgun, rewolwery i ruszają wybić wszystkich zarażonych. Tak się składa, że jest to wieczór balu i dziewczyny z żeńskiego akademika czekają, jak podjedzie autobus z chłopakami z bractwa. Jak to w dobrej komedii bywa, na drogę autobusu wybiega piesek. Piesek, który właśnie ma w sobie pełzacza. Po dziewczyny dociera banda zombiaków. Nie będę wchodził w szczegóły, bo no bez sensu opowiadać każdą jedną akcję, jeżeli ma to przynieść jakąś przyjemność w oglądaniu. Tak w skrócie opowiedziałem mniej więcej zarys i wydaje mi się, że tyle wystarczy. Naprawdę nie ma sensu poświęcać jakiejś większej ilości sekund na rozważania na temat fabuły. Film rozwija się dosyć wolno. Trzeba być naszykowanym na to, że finał jest intensywny, ale krótki. Powiedzmy pierwszą godzinę mamy takie okruchy rzucane przez reżysera. Takie, no nie powiem, że ochłapy, ale tych scen grozy nie ma aż tak wiele. Jest to też taka groza nie do końca typowa. Klimat jest raczej komedio-horrorowy. Jest to coś lżejszego. Natomiast jak wiele filmów klasy B, która przeszła do historii, stała się kultowymi z różnych powodów. Na przykład były bardzo brutalne. Było w nich bardzo dużo golizny, były bardzo straszne i odjechane i obrzydliwe, jeżeli chodzi o efekty gore. Lub też były po prostu tak okropnie złe, że ludzie je uwielbiali oglądać. Tak w Nocy Pełzaczy nie ma takich rzeczy. To jest bardzo dobrze, poprawnie zrealizowany horror klasy B, który ogląda się przyjemnie, bo jest wyważony i chyba nie zdobył statusu kultu właśnie dlatego, że jest po prostu bardzo, no, głupim słowem jest słowo przeciętne, ale no niestety muszę go użyć, bo on jest przeciętny. Niczym się tą dobrą, ani w tą złą stronę nie wyróżnia. Natomiast myślę, że ludzie, którzy go widzieli ileś tam naście, 10 lat temu, wspominają go dobrze. Tak jak ja na przykład wspominam dobrze The Monster Squad, tego samego reżysera. A przy okazji zbierania materiałów pod ten podcast okazało się, że aktorzy, którzy tam grali, m.in. Tom Atkins, bardzo dobrze wspominają pracę przy tym filmie, w związku z czym wydaje mi się, że to jest dobry znak, że jeżeli ktoś dobrze wspomina kręcenie filmu, jeżeli dobrze wspomina współpracę z reżyserem i później odbiorca to czuje, że była ta chemia na planie, że te żarty, te wszystkie interakcje nie są wymuszone jakoś specjalnie, to jest to naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. I musicie zapamiętać jedno, to nie będzie jakiś fajerwerk, że sobie go obejrzycie i powiecie, wow, to był najlepszy horror, jaki widziałem przez ostatnie miesiące. Nie, to będzie powrót taki nostalgiczny, powrót do filmów, które w tamtych czasach powstawały i które miały sprawiać ludziom po prostu przyjemność, miały być dobrą rozrywką, niekoniecznie jakimś wielkim sukcesem artystycznym, po prostu dobrą, rzemieślniczą robotą. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, takie ciekawostki wyciągać z filmu. Tak jak wspomniałem na początku, w tym otwierającym segmencie dziewczyny rozmawiają przez telefon i jedna pyta drugiej, czy widziała już ten nowy film Plan 9 z kosmosu. O tyle w 1986 jest, o ile dobrze zauważyłem, scena, gdzie pani, starsza pani ogląda telewizję i chyba tam właśnie Plan 9 z kosmosu w tej telewizji leci. Nie wiem, czy naświetlając w jakiś tam sposób fabułę, mogliście zwrócić na to uwagę, ale sam film jest pewnego rodzaju jakimś takim ukłonem w stronę Planu 9 z kosmosu. Nie jest to, broń Boże, remake, nie nazwałbym tego również jakimś tam wielkim pastiszem, ale gdzieś te echa Planu 9 twórczości Eda Wooda u Freda Deckera można odczytać. Czuć, że Fred Decker jest wielkim fanem horrorów. I to nie tylko ze względu na to, że jako debiut sobie wybrał horror. Są takie mniejsze nawiązania i na przykład nazwiska bohaterów to są nazwiska słynnych reżyserów horrorów i sci-fi. Tak mamy Chris Romero, no to mamy od George'a Romero, tak? J.C. Hooper to jest połączenie Johna Carpentera i Tobiego Hoopera. Wybranka serca Chrisa, Cynthia ma na nazwisko Cronenberg. Detektyw, główny bohater, detektyw Ray Cameron, no to logiczne, że to jest od Jamesa Camerona. Pojawia się również sierżant Raimi oraz detektyw Landis. Jest też pan Miner, który no, jest od Steve'a Minera. Jeszcze jedną ciekawą rzecz można wyciągnąć z tego uwielbienia dla horrorów, a to jest fakt, że akcja dzieje się na Corman University i również mamy gazetę, która tam funkcjonuje w tym świecie i to też jest związana z nazwiskiem Cormana. Teraz jeszcze jedna taka nie do końca oczywista rzecz. Powiem szczerze, nigdzie nie sprawdzona, ale jakiś czas temu powtarzałem sobie rednecki horror mięsny Jamesa Gana Slither, czyli Robale. I no mam takie nieodparte wrażenie, że James Gunn bardzo mocno inspirował się Nocą Pełzaczy i nie tylko poszedł oczywiście po bandzie i udało mu się zrobić coś zdecydowanie bardziej ekstremalnego, jeżeli chodzi o obrzydliwości, o gore, o przemoc, o mocny humor. O tyle ja się chyba za drugim razem bardzo podobnie bawiłem jak właśnie Night of the Creeps. Tam są bardzo podobne wątki zapożyczone u Gana. Zresztą dodaj, no właściwie każdy film o inwazji kosmitów na Ziemię odbywa się w bardzo podobnym schemacie i operuje bardzo podobnymi narzędziami. Ale jeżeli ktoś oglądał Slither i lubi ten film i lubi go ze względu właśnie na takie podejście trochę retro do tematu, to jest horror, który no powstał przed dekadą, tak, ale tam czuć echa starszych filmów, to powinien właśnie Noc Pełzaczy sobie odpalić. Znajdzie tam wiele wspólnych elementów, bardzo może niepodobną atmosferę, bo to są, mimo że są komedie, horrory, to u Gana jest ten humor bardziej dosadny, bardziej brutalny, bardziej dorosły, ale będzie miał, myślę, że podobne uczucia co ja. Jeszcze słowo na temat obsady. W roli głównej Jason Lively, który gra Chrisa Romero, człowiek, którego ja nie znam, zawiesił karierę aktorską chyba na początku lat 90. Jego partnerem jest bardzo fajny chłopak z niewyparzoną mordą. Rzuca ekstra teksty w tej roli Steve Marshall, również później już nigdy go nigdzie nie widziałem. I wybrankę z serca Chrisa gra Jill Whitlow. Jill pokazuje w tym filmie piersi, to może jakaś zachęta, bo jest całkiem atrakcyjna, natomiast też również jej zupełnie nigdzie nie widziałem. Jako pan detektyw Ray Cameron pojawia się Tom Atkins, tak jak wspomniałem, świetna rola, świetnie zagrana, widzę, że facet się dobrze bawił, rzucanie złymi tekstami, jest no charyzmatyczny, jest naprawdę taką postacią, która daje nieodparte wrażenie, że na planie filmowym dobrze się bawili i wszystkie sceny z Atkinsem są naprawdę fajne. Pojawia się w małej rulce Dick Miller, to jest taki charakterystyczny aktor. On grał w dziesiątkach filmów, które ja widziałem. W swojej filmografii może mieć nawet ponad 150 ról. Ja go kojarzę z Terminatora 1, z Pulp Fiction, z obu części Gremlinów, Małych Żołnierzy, Parszywej Dwunastki, z Na Przedmieściach. Ostatnio, jakiś czas temu oglądałem taki film Chopping Mall, Roboty Śmierci. Tam też go widziałem. Także facet z twarzy rozpoznawalny, niekoniecznie z nazwiska, tutaj gra faceta, policjanta, który no musi wydać Cameronowi miotacz ognia. Mała rulka, ale jak się go zobaczy, to Micha się cieszy. Słowem podsumowania, Noc Pełzaczy, horror, który proponuje na dzisiejszy wieczór halloweenowy. Miła, przyjemna atmosfera, nieśpieszna akcja, całkiem niezły finał. Humor, kobiece piersi, młode dziewczyny, nawiązania do filmów o kosmitach i inwazjach zombie z lat 50. i 60. Myślę, że znajdziecie tutaj wiele przyjemności i wiele takich nostalgicznych doznań, oglądając to. Nie spodziewajcie się Bóg wie czego, z pewnych względów, tak jak wspomniałem, ten film jest zapomniany, on nie występuje w jakichś zestawieniach najlepszych horrorów lat 80., ale też nigdy, nigdzie nie pojawia się w zestawieniach najgorszych Szmir. W związku z tym to już coś sugeruje. Życzę Wam udanego Halloween. To jest nasze święto miłośników horroru. Bawcie się dobrze. Trzymajcie się, cześć.